Zawsze lubię przez moment popatrzeć na moich słuchaczy, złapać z nimi kontakt wzrokowy, zanim rozpocznę swoje kazanie, ponieważ jestem z tej szkoły, gdzie wyznaję, iż słowo, które głoszę, powinno być czymś, co naprawdę przeżywam. I za każdym razem, kiedy dzielę się Bożym Słowem, chciałbym dzielić się tym, co przeżywam, tym, co rozumiem z tego słowa, tym, jak ono dotyka mnie i też jak kształtuje moją wiarę. I tym, myślę, dziś chciałbym się z wami podzielić. Na początku chciałem powiedzieć, iż jest to dla nas wielki zaszczyt i przywilej, że możemy tu być. Nie wiem, jak to się zdarzyło. Wierzę, że dzięki Bożej łasce, iż w moim życiu miałem przywilej, mam przywilej mieć i w jakiś też sposób współpracować z bardzo dobrymi nauczycielami. Na samym początku mojej drogi, też może będę miał szansę powiedzieć troszkę o moim życiu, mój tato dał mi marzenia o kościele, dał mi marzenia o służbie. Kiedy poszedłem do seminarium, mój obecny pastor Włodzimierz Rudnicki pomógł mi te marzenie przełożyć na czyn. Pokazał mi, jak wprowadzić te marzenia w czyn. A razem z waszym pastorem, Wojciechem Gajewskim, uczą mnie, jak to wykonywać lepiej i lepiej każdego dnia. I dlatego powiem wam, że to jest nieco trudne takie zjawisko. Nieczęsto zdarza się, iż za każdym razem występuję przed którymś ze swoich nauczycieli. Człowiek się czuje tak, jakby przystępował do kolejnego egzaminu. Natomiast jest to o tyle łaskawe, iż są to bardzo dobrzy nauczyciele. I zawsze wiem, że będą gotowi i chętni, by mi w tym w jakiś sposób dopomóc. Tak jak powiedziałem, jest to pewna szczególna przygoda, którą rozpocząłem właśnie od czasów jeszcze mojej młodości, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi. I trwa ona po dzień dzisiejszy. I mam nadzieję, że dziś, wykorzystując ten krótki czas, który jest mi dany, będę w stanie podzielić się czymś szczególnym, co naprawdę przeżywam w swoim sercu. Choć trudność polega na tym, iż na wstępie, który słyszeliśmy na otwarciu nabożeństwa przez pastora, właściwie już wszystko zostało powiedziane. I tak siedziałem sobie i powiedziałem do Amandy, że tak naprawdę to pastor właśnie wygłosił całe sedno i serce mojego kazania, które dzisiaj przygotowałem. Niemniej jednak wierzę, że są pewne myśli, które pozwolą nam zrozumieć głębiej i pełniej Boże Królestwo i pewne prawdy, które w nim się rządzą. Pochylmy nasze głowy i pomódlmy się. Panie nasz i Boże, chcemy przede wszystkim oddać Tobie chwałę za wielkość Twoją, za łaskę Twoją, za Twój majestat. Panie, chcę podziękować Tobie za to, że będąc w Twojej obecności, przebywając w Twojej obecności, możemy każdy z nas czuć się wyjątkowo, ponieważ każdego z nas kochasz i do każdego z nas przemawiasz indywidualnie. I o to chcę Cię teraz prosić, Duch Święty, abyś prowadził mnie, abyś przechadzał się pośród nas, dotykał się serc naszych, abyśmy przyjęli słowo, które masz dla nas. O to Cię proszę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen. Pamiętam, było to jednego pięknego letniego dnia. Razem z moim bratem wybraliśmy się na ryby. Dzień wcześniej przygotowaliśmy cały osprzęt, wyszykowaliśmy sieci, wyczyściliśmy wszystko, co jest potrzebne. Zapakowaliśmy odpowiedni prowiant, żeby wybrać się na świetne, najlepsze połowy naszego życia na morzu. Tak się nastawialiśmy. I pojechaliśmy. Rozpoczął się ten dzień. Było gdzieś to mniej więcej około wczesnego popołudnia, gdy nagle przyszedł ten dziwny człowiek. Zupełnie go wcześniej nie znaliśmy, zupełnie obcy. Podszedł i tak zupełnie bez pardonu powiedział: pójdźcie za mną. Było w nim coś tak niesamowitego, było w nim coś tak pociągającego, że nie potrafiliśmy bezczynnie stać i zareagować musieliśmy w jakiś sposób na to wezwanie. Rzuciliśmy wszystko, co tam było i poszliśmy za nim. Albo pamiętam, miałem wtedy 7 lat. Razem z moją mamą tego niedzielnego poranka zostaliśmy w domu. W pewnym momencie mama zawołała mnie do siebie, usiadła i chciała powiedzieć, jak ona sama osobiście spotkała się z Jezusem. Opowiadałem historię tego, jak spotkała się ze swoim mistrzem, ze swoim Zbawicielem. I pamiętam, że wtedy słuchając tego, o czym mi mówiła, w tym młodym, chłopięcym sercu coś pękło. Coś pękło, czego nie dało już się cofnąć. Coś, czego nie dało się już odbudować. Pamiętam wtedy tego niedzielnego właśnie poranka zapragnąłem zaprosić swojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa do mojego serca, przyjąć Go, doświadczyć tak, jak doświadczyła Go moja mama. I tamtego dnia, 21 lat temu, oddałem swoje życie Jezusowi. Ta pierwsza historia to prawdopodobna relacja spotkania się z Jezusem Piotra i jego brata Andrzeja, o której czytamy z kart Pisma Świętego, z Ewangelii. Ta druga to moje osobiste świadectwo. Świadectwo, które jest żywe i prawdziwe po dzień dzisiejszy. I pytanie, które się pojawia dzisiaj, pytanie, które chciałem zadać Tobie, droga siostro i drogi bracie, jak Ty wspominasz swoje pierwsze spotkanie z Jezusem? Jakie wywarł On na Tobie wrażenie? Jak bardzo przemówił do Ciebie? Co było w Nim takiego, że nie mogłeś się oprzeć? I odpowiedzieliśmy na to wyzwanie, pójdź za mną. Ale też będąc w tym zamyśle, w tej takiej zadumie nad tym wydarzeniem, zastanówmy się przez chwilę, jak zmieniło się przez ten czas. Nie wiem, czy to są tygodnie, miesiące, czy już lata. Jak zmieniła się nasza perspektywa. Jak zmieniło się nasze postrzeganie Bożego Królestwa. Jak zmieniło się nasze patrzenie na służbę. Jak kształtowała się nasza miłość względem Chrystusa. To są ważne pytania, które myślę, że od czasu do czasu każdy z nas, niezależnie na jakim poziomie, na jakim etapie jest naszego poznawania Chrystusa, powinniśmy sobie je zadać. Powinniśmy wrócić myślami do tych wydarzeń i przypomnieć sobie tą pierwszą miłość. Mówię o tym dlatego, ponieważ temat Bożego Królestwa i Jego Kościoła jest mi bardzo bliski. Nie tylko dlatego, że po prostu lubię o nim mówić, ale dlatego, że poświęcam temu tematowi naprawdę dość dużo moich myśli i rozważań. Bardzo mnie to wręcz fascynuje. I za każdym razem, kiedy otwieram Boże Słowo, staram się zrozumieć je i zastosować najlepiej, jak mogę dziś. Dziś. Chciałem podkreślić tą ważność czasu teraźniejszego. Ponieważ to, co było wczoraj, to było dobre i było piękne, ale wierzę, że dziś są nowe wyzwania. Wierzę, że dziś są nowe zadania. Wierzę, że dziś Chrystus ma dla mnie i dla Ciebie coś nowego, coś świeżego. Być może będzie to nowe namaszczenie, a być może będzie to powołanie do jakiegoś kolejnego zadania. Być może będzie to próba wiary. Nie wiem. To wiesz najlepiej Ty, a ja wiem jedynie o sobie. I chciałam, abyśmy właśnie, kiedy zmierzymy się z Bożym Słowem, tak też traktuję swoje czytanie, studiowanie Bożego Słowa. Najbardziej to potrafię zobrazować na podstawie tych dłoni. Niech jedna dłoń to będzie moje życie, a druga to będzie Pismo Święte. I kiedy czytam Boże Słowo i prawdy, które są w nim zawarte, staram się przyłożyć moje życie do tego Słowa i zastanowić się, co należy skorygować, co trzeba przesunąć, co trzeba poprawić, co trzeba zmienić, by wyglądało ono jak najbardziej zgodne z tym, jakie On dla mnie zaplanował, jakie Bóg, Ojciec, Stwórca zaplanował też i dla mnie i dał mi. Ponieważ kiedy myślę właśnie o tym Królestwie i o współczesnym świecie, dochodzę do wniosku, że coraz trudniej dzisiaj w tym współczesnym świecie, coraz trudniej jest myśleć o bliźnim. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale kiedy zastanawiam się i myślę nad całym dostępem do kultury masowej, do wszelkiego rodzaju mediów, tak bardzo spotęgowały nasze wewnętrzne, nasze, mówię, jednostki, poczucie jakiejś potrzeby konsumpcji. Człowiek jest zajęty, zafrasowany sobą, swoimi potrzebami, gonieniem za tym, co potrzebuje dla siebie, co chciałby jeszcze więcej, co chciałby pomnożyć. Potrzeba inwestowania. I nie mówię tutaj o inwestowaniu w naukę, to coś innego. To coś, co powinniśmy zawsze czynić. Zdobywać wiedzę, pomnażać ją. Do tego też zachęca nas Boże Słowo. Chodzi mi raczej o takie zdobywanie, gromadzenie różnego rodzaju dóbr materialnych, rzeczy, które dziś są, ale jutro już niekoniecznie muszą być. Rzeczy, które przemijają, tak jak ten świat przemija. Jak wiele uwagi, jak wiele energii jest skoncentrowane na zdobywaniu tych dóbr, tych rzeczy. Jak to bardzo zdominowało nasze myślenie. Jak trudno jest człowiekowi dzisiaj pomyśleć o swoim bliźnim. Jak trudno jest pomyśleć o kimś, kto jest w potrzebie. O sąsiedzie, o przyjacielu, może o rodzinie nawet. Większość naszego czasu spędzamy na myśleniu o sobie. Tymczasem, kiedy odkrywamy Boże Słowo, kartę Bożego Słowa, kiedy czytamy Słowo, które jest spisane i które jest dla nas, odkrywamy nieco inne inspiracje, delikatnie mówiąc, inspiracje do nieco innych działań. I tak chciałbym podzielić się na początek fragmentem, który dość mocno swego czasu przemówił do mnie. Jest to słowo zapisane w 11 rozdziale Księgi Kaznodziei Salomona. Z tego 11 rozdziału Księgi Kaznodziei Salomona będę chciał przeczytać pierwsze 6 wierszy. I czytamy tam tak. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. Rozdziel dział między 7, a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Gdy chmury są pełne, spuszczają deszcz na ziemię, a drzewo pada na południe, czy na północ, tam leży, gdzie pada. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał. A kto patrzy na chmury, nie będzie żał. Jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Z rana siej swoje nasienie, a niech nie spoczywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, lub czy jedno i drugie jednakowo wypadną. I powiedziałem, że jest to słowo bardzo bliskie mi, nie dlatego, że moi rodzice mają piekarnię, a jest tytuł, otwiera to słowo stwierdzenie, rozdawaj swój chleb. To nie dlatego, choć żyjąc, wychowując się nad piekarnią, poznałem tą pracę, wiem, jak się robi chleb, wiem, jak się go piecze. Wiem też, co to znaczy, kiedy go brak. Wiem też, co to znaczy dać ten chleb temu, który to potrzebuje. I powiem wam, że jest to coś, jest to pewna nauka, która płynie w tym, z tego pierwszego wersetu, która jest zupełnie przeciwna, skrajnie wręcz przeciwstawna, stoi na drugim biegunie temu, czego uczy nas współczesna ekonomia. Raczej słyszymy inwestuj, pomnażaj, gromadź. Taka jest nauka współczesnej ekonomii. Myślę, że jest to nauka tak stara jak ludzkość. To, co dla ciebie i to, co masz, to, co możesz zabrać, to w to inwestuj, to pomnażaj. Natomiast tu słyszymy o czymś zupełnie innym. Nie gromadź, ale rozdawaj. Coś zupełnie przeciwstawnego tego, o czym słyszymy dookoła. I kiedy zastanawiałem się nad tym wersetem, zrozumiałem, że to także nowotestamentowa nauka. To nauka o dzieleniu się z bliźnim. To nauka o wyjściu do potrzebujących. To nauka o dzieleniu się Bożą dobrą nowiną z tymi, którzy jeszcze jej nie usłyszeli. Z tymi, którzy jeszcze potrzebują odpowiedzieć na to pierwsze wyzwanie w ich życiu, pójdź za mną. Jak wielu z tych ludzi my znamy, a do jak nielicznych docieramy. Albo o ile więcej osób chcielibyśmy do jakiejś szerszej grupy dotrzeć, podzielić się tym. Rozdawaj swój chleb w obfitości. To, co mamy dla nas najcenniejszego. To, co przemieniło nasze życie. To, co dokonało tej wielkiej zmiany. I tak jak powiedziałem, kiedy w tym chłopięcym sercu coś pękło. Naprawdę moim wielkim pragnieniem jest, by podzielić się tym z kimś innym. Ale to wymaga pewnego poświęcenia. To wymaga wkładu jakiejś pracy. To wymaga jakiegoś zaangażowania. To nie dzieje się od tak sobie, bo chcę. Poza tym, że chcę, muszę jeszcze coś zrobić. Muszę zrobić jakiś krok, wykonać jakąś pracę. Może wystarczy jeden telefon, a może trzeba będzie wstać wcześniej i pojechać ileś kilometrów dalej, by komuś pomóc. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. To piękna obietnica. Obietnica, myślę, która jest na tyle piękna, że warto zadać sobie trud. Drugi werset, który bardzo skupia moją uwagę, to werset 4. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał. A kto patrzy na chmury, nie będzie żał. Ten werset jest tak prawdziwy, że aż smutny. Każdy z nas stoi w prędzej czy później, kiedy chodzimy z Chrystusem, stanie przed podjęciem decyzji. Stanie przed jakimś wyzwaniem, które Chrystus nam rzuci. I będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy te okoliczności, które są wokół mnie, czy te sytuacje, w których się znalazłem, czy te choroby, przez które przechodzę, czy trudności, z którymi się zmagam, czy powstrzymają mnie od tego, do czego powołuje mnie Jezus Chrystus? To słowo dla wszystkich tych z nas, którzy patrząc właśnie na te okoliczności, którzy podejmujemy, bądź wręcz przeciwnie, powstrzymujemy się od podejmowania jakichkolwiek działań. Spychamy je na drugi plan. Myślimy sobie, może później, odkładamy je na później, w końcu zapominamy, zajmujemy się czymś innym, aż przychodzi kolejne wyzwanie i Pan Jezus na nowo się nam przypomina i na nowo rzuca wyzwanie, pójdź za mną. I musimy się zastanowić. Kolejny raz przeanalizować nasze sytuacje. Dzieje się tak dlatego, ponieważ diabeł zrobi wszystko, co w jego mocy. Absolutnie wszystko, by powstrzymać nas od wykonywania Bożej woli. Będzie próbował nas zaplątać w takie sytuacje, w takie okoliczności, że ostatnią rzeczą, o jakiej będziemy chcieli myśleć, to będzie nasza służba. Ostatnią rzeczą, jaką będziemy chcieli robić, to dzielić się Bożym Słowem z tymi, którzy są w potrzebie. A więc okoliczności życia. To mogą być jakieś dodatkowe zajęcia. Czas, z którego jesteśmy okradzeni. Kiedyś pamiętam, jeszcze byłem małym chłopcem, mój tato wygłosił w życiu tylko kilka kazań. I z tych kilku kazań zapamiętałem jeden bardzo ważny cytat. Kiedyś powiedział tak. Idą szewcy przez las. Nie mają pieniędzy, ale mają czas. I od tamtego momentu zdałem sobie sprawę, jak ważnym jest planowanie mojego czasu. Czas jest czymś najcenniejszym, co mamy, jeśli chcemy cokolwiek zrobić. Musimy go mądrze zaplanować, ale tak jak mówię, przychodzą okoliczności, wieje wiatr, gromadzą się chmury i zabierają, wypełniają ten czas. Jeżeli będziemy na to zwracać uwagę, pozwolimy się tak rozdrobnić na tysiące mniejszych spraw. Nagle okaże się, że nie pójdziemy rządzić, nie pójdziemy zbierać, nie pójdziemy siać, bo te okoliczności nas przytłoczą. I tak niejednokrotnie przywykliśmy czasem, wiecie, do tego, by tłumaczyć naszą bierną postawę właśnie, czy to jakimiś osobami, które zajęły nasz czas, czy jakimiś sytuacjami, którym musieliśmy się poświęcić, jakieś sprawy czy problemy rozwiązać. Próbujemy znaleźć jakieś takie łagodzące dla nas okoliczności. Ale prawda jest taka, że kiedy przyjrzałem się temu wersetowi nieco bliżej, to również zrozumiałem, że to także nowotestamentowa nauka. Pan Jezus przypomina nam tą historię. Przypomina nam o takiej postawie. I mówi coś smutnego. W Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale czytamy przypowieść o 10 minach. Czytam przypowieść, w której Pan Jezus opowiada historię pewnego króla, pana, który wyrusza gdzieś dalej do odległego kraju, by podbijać nowe ziemie. Zwołuje 10 swoich sług i każdemu z nich daje po minie z zamiarem, iż kiedy powróci, będzie chciał się rozliczyć z tego, co im powierzył. I w tej historii Pan Jezus mówi w tym, że ten pan, kiedy powrócił, przychodzi pierwszy sługa i mówi: Panie, oto mina, którą mi dałeś, przyniosła 10 min zysku. I Pan nagradza tego sługę i mówi: dobrze, sługo wierny. W małym byłeś wierny, więcej będzie Ci powierzone. Oto obejmiesz panowanie nad 10 miastami. Przychodzi drugi sługa i mówi: Panie, oto mina, którą mi dałeś, przyniosła mi 5 min zysku. I również jest pochwała dla tej postawy. Dobrze, sługo wierny, w małym byłeś wierny. Oto wiele zostanie Ci powierzone. Obejmij panowanie nad 5 miastami. Ale czytamy też historię o pewnym słudze, który przychodzi i mówi: Panie, oto mina, którą mi dałeś, przynosi ją zawiniętą chusteczkę i mu oddaję. Panie, oto mina Twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem Ciebie, żeś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. Rzeczę do niego: na podstawie Twoich słów osądzę Cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. Myślę, że tu czytamy o pewnej tragedii człowieka, który skupił się na okolicznościach. Który skupił całą swoją uwagę na okolicznościach. Oto wiedział, że ten Pan jest Panem surowym. Oto wiedział, że będzie musiał się z czegoś rozliczyć. Wiedział, że zbiera tam, gdzie nie siał. Że zdobywa ziemię, które być może nawet do niego nie należą. Ale okoliczności go tak mocno przytłoczyły, że nie był w stanie z tym nic zrobić. Z tym, co zostało mu powierzone, on tego nie pomnażał. Po prostu to zostawił, bo okoliczności były tak wielkie. Okoliczności były większe od niego. Ta historia pokazuje nam, że właśnie kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał. A kto patrzy na chmury, nie będzie żał. Tak więc Słowo Boże zachęca nas dzisiaj do podejmowania jakichś działań, jakiejś pracy, służby w Bożym Królestwie. Werset 6. Z rana siej swoje nasienie, a niech nie spoczywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, lub czy jedno i drugie jednakowo wypadną. I powiem wam szczerze, że jest to moment, który chciałbym skierować taki krótki apel do młodzieży. Do wszystkich młodych serc i dusz na tym miejscu. To piękny fragment, to piękna zachęta do tego, abyśmy już za młodu inwestowali w Boże Królestwo. Dlaczego jest o tym mowa? Ponieważ często myślimy sobie, mam jeszcze czas. Skończę szkołę, zdobędę wykształcenie, zdobędę jakąś pracę, ustatkuję się, kupię dom i działkę, zrealizuję po drodze wszystkie moje hobby i może wtedy wrócę myślami do tego pierwszego pójść za mną i będę chciał zrobić coś dla Bożego Królestwa. Mówię o tym, ponieważ sam przez takie dylematy, przez takie pytania, z takim pytaniem musiałem się zmierzyć. I wiem, co to znaczy podjąć decyzję, że owszem, chcę się uczyć, owszem, chcę mieć swoje życie, chcę mieć żonę, chcę mieć dzieci, chcę mieć dom. Marzę o tym. Ale chcę także Tobie służyć, Panie. Chcę poświęcić Tobie coś w swoim życiu. Chcę zainwestować tą minę, którą mi dałeś. Chcę ją pomnożyć dla Ciebie. Być może myślisz sobie, no tak, ale są lepsi ode mnie. Chciałem dziś powiedzieć, niech to Cię nie powstrzymuje. Być może nawet są lepsi. Ale tym lepszym Bóg kładzie co innego na serce, niż kładzie Tobie. Chciałem zachęcić każdą młodą osobę, która jest na tym miejscu, abyście naprawdę wejrzeli głęboko w swoje serce i pozwolili, aby Bóg coś tam zasiał. Coś, czemu będzie warto poświęcić swój wolny czas. Coś, czemu będzie warto zmienić swoje zainteresowania, swoje hobby. Być może będziecie inni niż wasi rówieśnicy. Być może będziecie nawet i w jakiś sposób przez nich nierozumieni, wyśmiewani, bo zajmujecie się czymś, co nie ma znaczenia. Ale to ma wielkie znaczenie dla Boga. Oni tego nie rozumieją, bo jeszcze nie był czas w ich życiu, gdy usłyszeli, pójdź za mną. Jeszcze coś w nich nie pękło, jeszcze coś się w nich nie zmieniło. Kieruję to słowo do was, ponieważ bardzo chcę was zachęcić, abyście nie poddawali się temu, by to, ta postawa taka życiowa właśnie, że są lepsi ode mnie, że może jeszcze nie teraz, niech to nie powstrzymuje cię od robienia kroków wiary, uczenia się. Zwykle też mówić, że młodzież ma swoje prawa. Jednym z tych praw jest właśnie uczenie się. Mamy prawo jako młodzi ludzie do nauki. Nauka ma to do siebie, że zawiera w sobie jakąś, dopuszcza jakiś błąd, dopuszcza pomyłki, dopuszcza porażki. Nie bójcie się tego. Wiecie, ja pamiętam, że zawsze, kiedy już postanowiłem, że chcę służyć, chcę oddać się Bogu, chcę pójść i zainwestować w Jego Królestwo, nagle pojawiła się taka myśl, a co jeśli się nie uda? A co jeśli poświęcę tyle energii, tyle czasu, tyle zapału, a to nie będzie doskonałe? Może jeśli będzie doskonałe, to chwała Bogu, ale jeśli nie, to warto wrócić się wstecz. Warto przeanalizować moje kroki. Może wystarczy tylko coś zmienić. Może wystarczy tylko jakaś niewielka zmiana. Tak jak na początku z tą ręką. Po prostu coś przesunąć i już będzie dobrze. Może warto pójść do mojego nauczyciela i spytać go o poradę. Chciałem naprawdę was mocno zachęcić. Niech takie myślenie, jakie jest bardzo popularne w tym świecie, niech nie zdominuje was, niech nie zdeterminuje waszych kroków. Bądźcie mocni, ponieważ wierzę, że Bóg ma w was wiarę i też ufa wam. Nigdy nie daje nic, co jest ponad nasze siły. Wierzę, że będziecie mogli też znaleźć i pełnię i radość w służbie, w Jego Królestwie i dla Niego. Dobrze, więc załóżmy, że po tej lekcji, którą przeczytaliśmy, wszyscy jesteśmy zmobilizowani, chcemy pracować w Bożym Królestwie. Jesteśmy zachęceni, chcemy przynajmniej spróbować zrobić jakiś mały krok. Być może jest ktoś bardzo tutaj energiczny, wierzący w swoje możliwości, siły i chce zrobić od razu wielkie dzieła. Chwała Bogu. I przychodzi służba, przychodzi ten czas. Już zaczynamy pracować, pracujemy z ludźmi, wśród ludzi. No i pojawiają się pagórki. Pojawiają się kłopoty. Nie wszystko jest tak, jak byśmy chcieli. Nie wszystko jest tak gładko. Czasem jest lepiej, czasem niestety jest gorzej. Bo takie właśnie są te okoliczności. Wieje wiatr, gromadzą się chmury. Ale to nas nie powstrzymuje. Jest pewna historia, która bardzo mocno do mnie przemawia. Jest ona zapisana w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale. Na początku, nie wiem, przed nabożeństwem było czytane słowo z tego miejsca. Nie była czytana ta historia, ale było o tej historii. Tyle tylko usłyszałem i chciałbym ją przypomnieć. Nakarmienie 5000. To jest niesamowita lekcja, którą myślę każdy z nas może nieźle przeżyć. Czytam od 13 wiersza. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste na osobność, a kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: miejsce to jest puste, a godzina już późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszli do wiosek i kupili sobie żywności. A Jezus im rzekł: nie trzeba, żeby odchodzili. Dajcie wy im jeść. Oni zaś mu odpowiedzieli: mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby. A on rzekł: przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy i byli nasyceni. I zebrali z pozostałych odrobin 12 pełnych koszów, a tych, którzy jedli, było około 5000 mężów, oprócz niewiast i dzieci. Podejrzewam, że wielu z nas słyszało już wiele kazań z tego fragmentu. Jest nam to ten fragment bardzo dobrze znany. Natomiast jest tu pewna prawidłowość właśnie w tym Bożym Królestwie, którą też musiałem ja zrozumieć. Oto w pewnym momencie, gdy Jezus nauczał te tłumy, przychodzą do Niego uczniowie, ponieważ oni zdali sobie z czegoś sprawę. Oto oni zdali sobie sprawę z tego, że wykonując swoją służbę, angażując się w tą służbę, nagle potrzeby są dużo większe niż ich własne możliwości. Potrzeba, tam gdzie się zaangażowali, ta potrzeba jest dużo większa niż ich własne możliwości. I co robią? Przychodzą do Jezusa. Bardzo dobrze, też bym przyszedł do Jezusa. Panie, ratuj, to nie my. Ale Jezus robi coś niesamowitego. On, wiecie, nie sprowadza z nieba koszów pełnych jedzenia. Nagle wszyscy nie czują głodu. Nie czyni jakiegoś cudu od tak, bo uczniowie przyszli i powiedzieli: Panie, rozpuść lud, zwijamy interes, potrzeby są za duże, my tyle nie mamy. Pan Jezus mówi coś niesamowitego. Dajcie wy im jeść. To wy im dajcie jeść. Pomyślmy o tym przez chwilę. Angażujemy się w jakąś służbę, w jakąś pracę. I nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeba w tym miejscu, w którym jesteśmy, przerasta nasze możliwości. I co najczęściej robimy? No ja robię krok w tył. No bo skoro nie obliczyłem kosztów na swoją budowę, to nie będę wystawiał się na pośmiewisko. To jest pewna prawda i pewna prawidłowość działania. Natomiast tutaj słyszymy o czymś innym. Dajcie wy im jeść. I nagle uczniowie patrzą na to, co mają i mówią, ale mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby. Więc Jezus mówi, przynieście mi to tutaj. Myślę, że przez tą krótką wymianę zdań Jezus tak naprawdę wystawia na próbę ich wiarę. Po pierwsze, on wie, że oni nie mają z czego dać i zaspokoić tej wielkiej potrzeby. Po drugie, tak naprawdę chce chyba zobaczyć ich postawy, ich serce. Jak na ile mu ufają, na ile są w stanie pójść do końca za nim. No mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby. Przynieście je tutaj. A wtedy czytamy, pobłogosławił, rozdawali i starczyło dla wszystkich. Myślę, że to jest piękna i bardzo ważna lekcja dla nas. Wnioski z tej lekcji takie, że nawet kiedy mam niewiele, albo inaczej, to, że mam niewiele, niech nie powstrzymuje mnie od wykonywania Bożego dzieła. To, że nagle, kiedy zdam sobie sprawę, że mam naprawdę niewiele i nie wystarczy na tą wielką potrzebę, niech to nie zatrzymuje mnie, ale tym drobnym krokiem, tym drobnym gestem będę chciał dalej Bogu służyć i będę dawał to, co mam. To nie szkodzi, że tego nie ma wystarczająco. To nie szkodzi, że potrzebowałbym, nie wiem, 100, 1000 razy więcej. To, co mam, to dam. A druga zasada jest taka, która płynie z tej lekcji, że Pan Jezus chce widzieć naszą pracę najpierw. Chce zobaczyć to, że coś robimy. Chce zobaczyć nasze zaufanie Mu. Nasze poświęcenie się w jakimś celu. I wtedy zaczyna mnie błogosławić. Ja musiałem zrozumieć tę lekcję bardzo mocno, ponieważ, tak jak powiedziałem, mój tato dał mi kiedyś wielkie marzenia o Kościele i o służbie. Wiecie, te marzenia są takie, że jeśli dzisiaj miałbym je wszystkie spisać na kartce i wyliczyć, to no nie wiem, ile zer bym musiał tam dopisywać. I myśląc, marząc o tych wielkich, wspaniałych rzeczach, kiedy się modliłem niejednokrotnie, modliłem się, Panie, daj mi na to. Panie, daj mi na tą działalność, daj mi na tą pracę. Chcę docierać do tak wielu ludzi, chcę rozdawać ten chleb w obfitości. I zabiegałem o to błogosławieństwo, zanim cokolwiek zrobiłem. Tymczasem myślę, że zasady w Bożym Królestwie także czasem działają nieco inaczej. Bądź wierny w małym, a dam ci więcej. Daj z tego, co masz, rozpocznij z tym, co masz. Jeśli będziesz w tym wierny, będę z tobą, będę ci błogosławił. Czytamy niesamowitą historię. 5000 mężów bez niewiast i dzieci. To był tłum. Wiadomo, że nie mieli, ale właśnie to zaufanie. Dajcie wy im jeść. No ale mamy tylko 5 chlebów i 2 rybki. Przynieście je tutaj. I zobaczcie, co teraz się będzie działo. Zaufaliście mi, zaufałeś mi, więc ufaj do końca. Jeśli raz zaufałeś, zaufałaś Chrystusowi, ufaj do końca. Nie pozwól, by okoliczności, znów odnosimy się do tego 4 wersetu, aby te okoliczności nas przytłoczyły, no bo przecież ta potrzeba jest dużo większa niż moje możliwości. Niech to nas nie powstrzymuje. Jeśli raz zaufałem, to chcę ufać do końca. Słyszeliśmy w modlitwie dzisiaj. Dziękuję Ci, Boże, jesteś moim Bogiem i nie potrzebuję innego. I nie potrzebuję innego, bo zaufałem Tobie i wiem, kim jesteś. Ty znasz mnie po imieniu. Skąd się bierze tak naprawdę, kiedy myślę o tym wszystkim? Co powoduje w człowieku? Co się dzieje w człowieku, że potrafi tak mocno zaufać Bogu, że potrafi tak zupełnie się poświęcić, oddać, dostosować wszystkie swoje myśli, dostroić swoje serce? I pomimo wszystko, pomimo tych chmur i wiatru, iść i wykonywać Boże dzieło. Co jest takiego w człowieku? Chciałbym tutaj przytoczyć jeden z moich ulubionych przykładów, który bardzo pięknie obrazuje to, co tam właśnie powinno być i co powoduje, że człowiek mimo wszystko idzie. Ten przykład to Niki Lauda. Nie wiem, czy słyszeliście o takim człowieku. Andreas Nicolas Lauda, to 3-krotny mistrz Formuły Pierwszej. Zdobyła mistrzostwo w 1975, w 76 i 84 roku. Pewnego razu, wykonując ten sport, któremu się tak z taką pasją oddawał, poświęcał, uległ bardzo poważnemu wypadkowi, w wyniku którego jego twarz została poparzona i zdeformowana już do końca życia, po dzień dzisiejszy. Natomiast dzieje się z nim coś niesamowitego. On wraca do sportu. On otarł się o śmierć i wraca z powrotem do tego samego sportu. I kiedyś w wywiadzie został zapytany właśnie, dlaczego on to czyni? Co jest w nim takiego, że mimo wszystko wraca do tego sportu, choć być może ktoś by powiedział, może to było ostrzeżenie dla ciebie, powinieneś z tym skończyć. I on, odpowiadając na to pytanie, powiada tak. Wolę mieć sprawną prawą nogę niż piękną twarz. Wolę mieć sprawną prawą nogę, którą będę mógł docisnąć jeszcze raz gaz do dechy, niż piękną twarz. Te słowa naprawdę mnie zszokowały. Twarz, którą jest rozpoznawany. Każdy z nas rozpoznawany po twarzy. Kiedy się komuś przedstawiam, mam nadzieję, że ten ktoś zapamięta moją twarz. Ja staram się zapamiętać twarz osoby, z którą rozmawiam. Nie poznaję jej po stopach, po nogach, po rękach. Zapamiętuję twarz. Dla tego człowieka to nie miało tak wielkiego znaczenia, jak to, by oddać się jeszcze raz swojej pasji. By oddać się czemuś, co tak naprawdę pokochał. By oddać się czemuś, co zmieniło, ukształtowało go. Jeszcze raz i od nowa. Ta pasja, ta miłość do tego sportu, to jest coś, co odrzuca wszystko inne na drugi plan. Jest tak potężny, że nie da się mu oprzeć. Prawda jest taka, że jeśli mówimy o swego rodzaju, nie wiem, czy to jest najlepszy przykład, ale tak mi teraz przychodzi do głowy, o uzależnieniu. Nie jestem specjalistą od uzależnienia, ale większość mówi, spróbuj raz, a zobaczysz. Myślę, że taki człowiek jak ten Niki Lauda, on właśnie raz spróbował wsiąść do takiego bolidu i to już nie miało nic innego nie miało dla niego znaczenia. To było najważniejsze. To stało się czymś, takim motorem napędzającym jego życie, jego pragnienia. I kiedy myślę o tej miłości, takiej pasji, poświęceniu do sportu, zastanawiam się nad tym, w jaki sposób albo jak bardzo jestem w stanie ja odpowiedzieć na Bożą miłość w moim życiu. W jakiej mierze jestem w stanie spróbować choć raz zaufać Mu bezgranicznie. W jakiej mierze jestem w stanie spróbować choć raz pozwolić Mu, by Jego miłość zmieniła moje serce, zmieniła moje myślenie, ukształtowała moje patrzenie, mój światopogląd, ukształtowała mój kręgosłup. Spróbuj choć raz. Być może jesteś tu na tym miejscu i zastanawiasz się, czy w ogóle podejmę kiedykolwiek taką pracę w Bożym Królestwie, czy podejmę takie, a nie inne wyzwanie. Chciałem Ci zachęcić, by spróbuj choć raz. Spróbuj choć raz zaufać Bogu, że On wszystko dobrze uczyni. Spróbuj choć raz wyjść i siać, pomimo tego, że wieje wiatr. Spróbuj pójść i zbierać, pomimo tego, że zbierają się chmury. Pomimo tego, że jakaś choroba Ci przeszkadza, że Cię męczy. Że źle się czujesz może. Ale spróbuj choć raz przełamać jakieś bariery. Wyjść nieco poza. Poszerzyć swój horyzont. A wtedy wierzę, że Bóg uczyni coś nowego w Twoim życiu. Uczyni coś nowego w moim życiu. Wierzę, że pozwoli mi w jakiś nowy, świeży sposób spojrzeć na Jego miłość, spojrzeć na Jego ojcowską miłość i pozwoli mi zrozumieć i też kochać innych, tak jak On ich ukochał. Zakończę takim krótkim świadectwem. To już pierwsza rocznica, kiedy zmagam się z pewną kontuzją, której się nabawiłem oka. Dokładnie na majówkę tamtego roku zabraliśmy młodzież na piknik, na majówkę i w czasie tej majówki, w czasie ogniska wpadła mi iskra do lewego oka i poparzyłem rogówkę. Sytuacja skończyła się o tyle źle, że po tym oparzeniu do oka dostało się jakieś zakażenie i skończyłem z taką dziurą wokół, tak to kolokwialnie powiem. żeby już tutaj nie wchodzić w jakieś drastyczne obrazy. Poddany został operacji. Wszystko się zagoiło o tyle, o ile się zagoiło. Dziś widzę. Ładnie wyglądam. I widzę, czytam. Wszystko jest dobrze. Natomiast to była okoliczność, która bardzo mocno zdefiniowała, zdeterminowała nasze kilka miesięcy u nas w domu życia. Byłem wręcz unieruchomiony w domu z powodu jednego oka przez około 3 miesięcy. I tak naprawdę nie wiedziałem, jak będą wyglądać wakacje. A wakacje o tyle są ważne u nas w naszym życiu, że od 3 lat, jak tu jesteśmy, organizujemy razem z Markiem, wnukiem, na Ukrainie obozy dla dzieci. Obozy dla 120 dzieci, które przyjeżdżają z biednych rodzin, z rodzin dysfunkcyjnych, z domów dziecka, też część dzieci z ulicy. Jest to czas, kiedy właśnie tam siejemy, kiedy dajemy, kiedy rozdajemy nasz chleb w obfitości. I ten cały wyjazd mój stał pod wielkim znakiem zapytania z powodu mojego oka. Mimo wszystko zdecydowałem się i pojechałem. I to świadectwo, mówię o tym dlatego, ponieważ to słowo rozdawaj swój chleb w obfitości, a po niewielu dniach odnajdziesz go, właśnie tam się wręcz zmaterializowało w moim życiu. Kiedy te dzieci przyjeżdżały, to ten obóz się odbywa na takiej wyspie, mam nadzieję, że później będę mógł troszkę o tym więcej powiedzieć. Trzeba przepłynąć przez rzekę, tam już wszyscy stoimy, opiekunowie, organizatorzy, czekamy na te dzieci. I one przyjeżdżają. Prawda jest taka, że witając się z nimi, pomimo tego, że chcemy włożyć w to przywitanie całą naszą miłość, całą naszą radość, mało które dziecko odwzajemni, czy uśmiechem, czy poda rękę. Przeważnie to tylko coś burkną, wystraszone uciekają i nie chcą mieć z tobą nic wspólnego. Te dzieci takie są. One są nauczone, że niedobrą rzeczą jest się uśmiechać. One się wstydzą tego, że mają na imię, tak jak mają na imię. Natomiast tam pokazujemy, że uśmiech może być piękny. Tam pokazujemy, że nie muszę się wstydzić tego, że mam na imię Natanael, ale że to jest fajnie być Natanaelem. Że to jest fajnie być po prostu sobą. I wiecie, to co jest niesamowite, taki obóz trwa tydzień czasu, 7 dni. I na początku, tak jak one przyjeżdżały, może tylko jeden chłopak przyjął mi piątkę. Ostatniego dnia na wieczorze ewangelizacyjnym, zupełnie spodziewanie, osoba, która prowadziła, zaproponowała tym dzieciom, może chcielibyście się pomodlić o Natka Oko. A po wielu dniach odnajdziesz go. Takiej miłości, jak wtedy, to nie przeżyłem naprawdę, nie przeżywa się często w życiu. Te wszystkie dzieci wręcz mnie zgniotły, przytuliły się, każdy chciał mnie dotknąć. Te, które nie mogły, to wchodziły na te inne, żeby mnie dotknąć, żeby się o mnie pomodlić. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. Amen.